Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. Przed nami chyba jedno z najpiękniejszych świąt w kalendarzu. Dzień Matki. To już w najbliższy poniedziałek, przypominam, 26 maja. Nie wolno o tym zapomnieć. A dziś porozmawiamy sobie o trudach macierzyństwa. Spróbujemy odkłamać te wyidealizowane wizje z mediów społecznościowych. Zmierzymy się też z presją nierealnych oczekiwań wobec matek żyjących dziś w ogromnym poczuciu osamotnienia. Naszym gościem będzie psycholog, psychoterapeutka Justyna Dąbrowska, która od lat towarzyszy kobietom w ich okołoporodowych doświadczeniach i dzieliła się tymi doświadczeniami podczas spotkania z matkami w Białymstoku. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, posłuchajmy jednej z uczestniczek tego spotkania, która planuje być matką. A jak wyobraża sobie macierzyństwo?
Macierzyństwo to jest taki czas oddania się dla dziecka. Przede wszystkim to jest czas pełen wyrzeczeń. Zmienia się wszystko. Tak świadomościowo człowiek wie, na co się szykuje, natomiast po urodzeniu pewnie wszystko się zmienia i miało być inaczej niż tak, jak jest w wielu przypadkach.
Myślę, czyli wyrzeczenie i poświęcenie.
Może nie takie poświęcenie, ale przeznaczenie ogromnej ilości czasu, energii dla kogoś, kto tej pomocy i opieki potrzebuje. Dla nowego człowieka, którego chcemy wychować.
A jako przyszła matka, boi się pani tego macierzyństwa?
Nie boję się. Nie boję się, bo jeśli człowiek ma świadomość, jeśli będzie mu trudno, to jak ma wokół siebie dobrych ludzi, którzy mu pomogą, to można przezwyciężyć różne trudności. Więc wsparcie też innych osób też jest w takich sytuacjach bardzo pomocne.
A jak nie będzie wsparcia?
To jest wsparcie zewnętrzne, wsparcie specjalistów, do których warto się udać, tylko trzeba mieć do tego odwagę i świadomość.
Czyli pani macierzyństwo raczej będzie takie świadome?
Myślę, że tak.
Nie ulega pani tym TikTokowym wrzutkom dotyczącym nierealnego macierzyństwa, że matki pięknie pachną, a dzieci są takie urocze w przepięknych kołyskach bajkowych?
Nie, bo takie nie jest życie.
A niektórzy w to wierzą.
Ja nie oglądam TikToków, nie oglądam Facebooków, więc podchodzę do tematu bardzo pragmatycznie i wiem, na czym życie polega. Nie ulegam tym modom i wyobrażeniom nierealnym.
I tak to wygląda z perspektywy przyszłej mamy, a teraz posłuchajmy rozmowy z ekspertem, psycholog, psychoterapeutką Justyną Dąbrowską.
Akademia Życia.
Jak ja rodziłam dzieci, to macierzyństwo było zupełnie inaczej postrzegane. Teraz widzimy młode matki w internecie, piękne, pachnące, dzieci niepłaczące, w kołyskach leżące. I myślę sobie, jakie moje macierzyństwo było trudne, a to jest takie bajkowe.
To jest tylko jedna twarz tego macierzyństwa. To jest ta instagramowa, tak powiedzmy sobie w skrócie, twarz, która jest wyidealizowana i która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, ponieważ macierzyństwo tak naprawdę wygląda zupełnie inaczej. Natomiast te obrazy, które kobiety mogą widzieć właśnie na kontach różnych instagramerek, one, powiedziałabym, jeszcze dociążają to takie zwykłe, codzienne macierzyństwo, które na szczęście coraz częściej też jest w internecie, ale w postaci na przykład grup wsparcia, czy takich kół kobiecych, gdzie młode matki dzielą się, wymieniają się swoimi doświadczeniami dotyczącymi macierzyństwa.
A jak te takie TikTokowe obrazki z tego nierealnego macierzyństwa wpływają na te kobiety, które właśnie zmagają się z tym macierzyństwem realnym?
No myślę, że to jeszcze pogłębia takie poczucie izolacji, opuszczenia, osamotnienia, czasem może wywoływać poczucia winy. Jak się patrzy na badania nad współczesnym macierzyństwem, to z czym kobiety najczęściej się zmagają, co może jest zaskakujące, to jest poczucie właśnie osamotnienia.
To poczucie osamotnienia jest teraz większe niż kiedyś?
No wygląda na to, że tak, ponieważ nie idealizując w żadnym wypadku rodzin wielopokoleniowych, jednak dawniej było tak, że w takiej tradycyjnej, powiedziałabym, społeczności kobieta właściwie nigdy nie była sam na sam ze swoim nowonarodzonym dzieckiem, tylko zawsze wokół niej byli inni ludzie.
Inne dzieci.
Inne dzieci, inne kobiety.
Dziadkowie,
ciotki, bezdzietna jakaś kuzynka, Jest taka bardzo ciekawa książka Więź daje siłę, gdzie antropolożka Kirki Leonis pokazuje, że w tym pierwszym okresie życia dziecka ono było mniej więcej 60% tylko u matki na rękach, a cały pozostały czas spędzało u innych kobiet na rękach.
I to dobrze było?
No jak najbardziej, dlatego że rozdzielało się, rozkładało się to takie dziecięce, noworodkowe żądanie, prawda? Noworodki są bardzo bezkompromisowe i bardzo mocno i słusznie się domagają, zaopiekuj się mną, przytul mnie, weź mnie na ręce, pobujaj mnie, bądź tu blisko, bo wtedy wiem, że nic mi nie grozi. No i teraz jak te bezkompromisowe żądania trafiają na cały czas tę samą jedną osobę, no to to jest trudne dla kobiety, dlatego że ona się czuje momentami w jakimś sensie bombardowana tymi żądaniami i w związku z tym przeciążona emocjonalnie. Więc jeżeli ktoś inny weźmie dziecko na ręce, albo pobuje, albo powie, o, widzę, że ci jest źle, samo to, że ktoś inny spojrzy na to dziecko, już jest kojące, a najlepiej to widać wtedy, kiedy moje pacjentki, bo jestem psychoterapeutką okołoporodową, opowiadają mi, jak czasem wpada sąsiadka. Ta kobieta, ta moja pacjentka jest w domu 10 godzin, bo mąż w pracy, dzień, jeden dzień za drugim, kolejny dzień, wpada sąsiadka i dziecko się uspokaja.
Tylko... Jak wpada sąsiadka, dziecko się uspokaja?
Tak, dlatego że okazuje się, że właśnie już te wszystkie żądania, to nawet te spojrzenia tego malucha nie są kierowane tylko do tej jednej osoby, nie są kierowane tylko do tej matki. I ona się czuje troszkę odbarczona. Jak ona się czuje odbarczona, to ona się robi spokojniejsza. Jak ona się robi spokojniejsza, to i dziecko się robi spokojniejsze, bo my się bardzo mocno komunikujemy pozawerbalnie, jak jesteśmy takimi małymi ludźmi. Nie mamy słów jeszcze, nie możemy powiedzieć, mamo, wiesz co, trochę się nudzę, czy mogłabyś mi pokazać, co jest za oknem, tylko no, komunikujemy się za pomocą ciała i za pomocą ciała też odbieramy nastrój czy pobudzenie. I w związku z tym, jak matka się robi spokojniejsza, to i dziecko się robi spokojniejsze. I to się dzieje poza słowami, to się dzieje jakoś w atmosferze. Starczy ta sąsiadka sobie siądzie. Ja zresztą mam takie doświadczenie wtedy, kiedy przyjeżdżam na tak zwaną konsultację okołoporodową do domu. Ja nic nie robię, ja sobie siadam tak, jak teraz my siedzimy obok siebie. Siadam sobie na kanapie obok tej kobiety, która ma dziecko na ręku i samo to, że ja jestem spokojna, powoduje, że wszyscy się trochę uspokajają.
No rzeczywiście tak jest chyba, bo pamiętam, że jak mój mały synek, teraz mi się uruchomiły te wspomnienia, kiedy ja byłam matką małych dzieci, mój mały synek się odwodnił. Nie chciał w ogóle nic jeść, nic pić i taki pediatra, który przyjeżdżał do domu, usiadł, wziął łyżeczkę i zaczął go karmić. Z tym spokojem właśnie, bez tej paniki, która mi towarzyszyła.
Dokładnie.
I on zjadł ten tam klejczek przygotowany. Ten lekarz z tym spokojem swoim go po prostu nakarmił. Czyli potrzebna jest taka osoba, która...
Potrzebna jest cała wioska, po prostu. My jesteśmy stworzeniami stadnymi. I jeżeli kobieta jest sama, sam na sam ciągle z dzieckiem, a jeszcze wyobraźmy sobie, że na tej genetycznej loterii wylosowali ci rodzice kogoś, kto ma delikatny układ nerwowy, kto się łatwo pobudza, trudno uspokaja, trudno hamuje, kto wymaga trochę większego starania, żeby mu pomóc się uspokoić. No to rzeczywiście ta osoba, która się nim opiekuje, jest bardzo obciążona. I dlatego uważam, że to, co możemy zrobić dla maleńkich dzieci, to przede wszystkim wspierać ich matki.
Ale stąd te depresje poporodowe
między
właśnie?
Między innymi stąd, dokładnie tak. To znaczy, proszę zobaczyć, że depresja poporodowa nie występuje w społecznościach tradycyjnych, tam, gdzie właśnie dzieckiem się opiekuje duża grupa, dzieci są w ogóle w dużej grupie społecznej, właśnie tych ciotek, babek, teściowych, starszych sióstr, kuzynek i tak dalej. Nie ma tam depresji poporodowej. Depresja poporodowa pojawia się w krajach wysoko rozwiniętych, tam, gdzie dzieci jest bardzo mało i tam, gdzie to wsparcie społeczne, ta sieć społeczna szwankuje, gdzie na przykład rodzina pochodzenia, czyli ta matka czy teściowa jest bardzo daleko od rodziny, w której pojawia się małe dziecko. I już pomijmy, jakie one mają relacje ze sobą. Ta nowo upieczona matka ze swoją teściową czy ze swoją matką, czasem te relacje nie są takie, jakie one by sobie wymarzyły. Ale to, że one są w takim oddaleniu, no powoduje, że choćby taka zwykła, codzienna pomoc w postaci ugotowania zupy jest niemożliwa.
Czy sytuację pogarsza fakt, że te dzieci, które już troszeczkę nawet podrosną, nie mają też rodzeństwa, no bo w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci, więc to dziecko długo, a czasami już do końca swojego życia jest samo, więc nie bawi się z rodzeństwem.
No, ten kij ma dwa końce, dlatego że można powiedzieć, że jak kobieta miałaby być sama z dwójką małych dzieci, to ilość obowiązków i obciążeń i trudów właściwie rośnie do kwadratu.
Ale może by się trochę sobą zajęły.
Ale zanim one się zaczną sobą zajmować, to mija 3 lub 5 lat, które się robią bardzo, bardzo trudne, bo jednak zwyczajowo wciąż w Polsce no dzieje się tak, że oczekuje się, że to kobieta się będzie zajmować tymi dziećmi. A na przykład, gdyby ona podjęła taką decyzję, że chciałaby po upływie roku, czyli po tym upływie urlopu macierzyńskiego znaleźć jakieś dobre miejsce, jakąś opiekę taką właśnie żłobkową, no to właściwie tej opieki nie ma póki co.
Akademia Życia.
No to co robić? Nie mamy tego stada i raczej nie ma szans, żeby je zorganizować. Co robić, żeby te matki wesprzeć, żeby nie było tyle tych depresji poporodowych, żeby one nie były w takim fatalnym stanie, żeby to się wszystko na dziecku nie odbijało, w ogóle na całej rodzinie?
Po pierwsze, apelowałabym o to, żeby matek nie oceniać. To drukowanymi literami mówię w tej chwili, czyli żeby no właśnie nie mówić komuś, co ma robić i jak ma się tym swoim dzieckiem zajmować, czy ma karmić piersią, czy ma nie karmić piersią, czy ma nosić w chuście, czy ma nie nosić w chuście, czy ma spać razem z dzieckiem, czy nie. Może się po prostu w to nie wtrącajmy, a ludzie się niestety wtrącają, tylko uwierzmy, że ta konkretna kobieta naprawdę robi najlepiej, jak potrafi, jak może i potrzebuje naszego wsparcia, to znaczy takiej jakiejś akceptującej obecności i pytania, co mogę dla ciebie zrobić, jak ci mogę pomóc, bo może to będzie właśnie ta zupa, a może to będzie wyjście z psem, a może to będzie wzięcie tego malucha na spacer na godzinę, nie wiem, to dla każdej kobiety będzie to czymś innym i bym powiedziała, że to jest punkt numer jeden, właśnie drukowanymi literami napisany, a druga rzecz, która przychodzi mi do głowy, to, że my się musimy samoorganizować, to znaczy sobie te wioski organizować jakoś po swojemu. One się, tak jak powiedziałam na początku, trochę organizują w internecie i wiem, że przynoszą dobre skutki.
Czyli te grupy wsparcia.
To są takie grupy wsparcia, które pamiętam jeszcze z czasów, kiedy pracowałam w miesięczniku Dziecko, okazywały się realnym wsparciem. Aha, czyli ja nie jestem sama z tym, co czuję. Aha, czyli ktoś ma podobnie. Aha, czyli to nie wszyscy sobie tak wspaniale radzą, jak właśnie wygląda na tym Instagramie. Więc samoorganizować się, ale też oczekiwać i tutaj będzie taki apel już do samorządu, może do polityków, którzy tutaj nami rządzą, żeby te różne instytucje, które mają na sztandarach wspieranie rodziny w Polsce, żeby one też wzięły sobie to do serca i może na przykład nieodpłatnie udzieliły jakiegoś miejsca na taką grupę wsparcia realną, żeby nie trzeba było za to spłacić słono. Chodzi mi o to, żebyśmy wszyscy uwewnętrznili taką wartość, jaką jest otaczanie młodych matek troską.
Zastanawiam się, czy taki świat w ogóle byłby możliwy, bo ten imperatyw w stosunku do matek zwłaszcza był zawsze. Kiedy ja miałam małe dzieci, to wtedy był obowiązek karmienia piersią i to nie pół roku. Nie, pół roku to było bardzo źle. 2 lata, bo tak zaleca Światowa Organizacja Zdrowia. I wiem, że wiele matek popadało w straszne stany, że albo nie mogą, albo nie umieją. Wtedy poradnie laktacyjne, pamiętam, pękały w szwach. Te matki uczyły się tego karmienia, bo trzeba, bo jak nie będziesz karmić dziecka piersią, to jesteś niedobrą matką i on nie dostanie tego, co jest najlepsze i co jest kapitałem na całe życie. I zawsze są oczekiwania wobec tych matek, bo one przecież wychowują nasze przyszłe pokolenia i muszą to robić najlepiej.
Co może być gorszego od usłyszenia jesteś złą matką, prawda? To jest taki sztylet, który można wbić i być pewnym, że rana pozostanie na długo. Pani pyta mnie, czy to jest możliwe. Tak, to jest możliwe, bo widzimy to w różnych innych społeczeństwach, i zachodnich, i nie tylko zachodnich, gdzie ludzie się naprawdę nie wtrącają w to, jak ktoś się zajmuje swoim dzieckiem, gdzie jest przyjęte, że to może być w bardzo różnorodny sposób realizowane, te tak zwane praktyki rodzicielskie. Łatwiej jest w tych społeczeństwach, które są zróżnicowane kulturowo, na przykład w Wielkiej Brytanii, ponieważ tam jest mnóstwo ludzi z bardzo różnych kultur, prawda, i ludzi, którzy przyjechali z Afryki, i z Azji, i z północy. Tam, kiedy się przychodzi na przykład do gabinetu psychoterapeutycznego, to wiadomo, że psychoterapeutka będzie miała rozeznanie właśnie w różnych kulturach i będzie wiedziała, że w jednej kulturze jest więcej kontaktu wzrokowego, w innej jest więcej noszenia na rękach, a w jeszcze innej właśnie noszenia wcale nie jest tak dużo, a w jeszcze innej nosi się dziecko tylko na plecach. To jest jakby wpisane w taki krwioobieg tego społeczeństwa, bo ono jest samej natury różnorodne. Nam jest w Polsce trudniej, bo my jesteśmy wciąż dość homogeniczni, więc myślę, że to, co trzeba zrobić, to się po prostu samemu spróbować tego nauczyć, czyli powiedzieć sobie, to nie jest moja sprawa, niech każdy robi tak, jak chce, niech każdy realizuje to swoje macierzyństwo czy ojcostwo, bo ojców dokładnie tak samo to dotyczy, w taki sposób, jaki chce. Nie ma wzorca, w Sewr pod Paryżem nie leży wzorzec dobrej matki, nie istnieje nic takiego. Matkować i ojcować można naprawdę na tysiąc najrozmaitszych sposobów.
Mówią, że trzeba być wystarczająco dobrą matką. Pytanie, co to znaczy, bo to jest takie, nie wiadomo, jak to rozumieć, wystarczająca dobra matka.
To jest wspaniałe określenie Donalda Winnicotta, pediatry i psychoanalityka brytyjskiego, który bardzo dużo wniósł w myślenie właśnie o dzieciach i o matkach. To on jest autorem zdania "Niemowlę nie istnieje", mówiącego o tym, że niemowlę z matką są tak bardzo połączeni, a twarz matki jest zwierciadłem dziecka, co czasem jest interpretowane też jako obciążające dla kobiety, ale on miał taką intencję, żeby pokazać po prostu, że to jest taka diada, taka para, którą musimy się zaopiekować, i on ukuł to wyrażenie good enough mother, czyli matka taka wystarczająco dobra, czyli że ona nie musi ciągle stawać na palcach i właśnie dążyć do jakiegoś wzorca, bo nie ma tego wzorca, tylko dla dziecka jest bardzo ważne na przykład to, że jej zależy. Ona może popełniać błędy i popełniamy błędy, zwłaszcza jak mamy takiego małego kosmita, który, prawda, nie powie nam, czego potrzebuje. Popełniamy błędy, ale się staramy je naprawiać, ale staramy się zrozumieć, i w tym dzieci czują, że się wyraża nasza miłość do nich. Więc jak pani mnie pyta, kto jest wystarczająco dobrym rodzicem, to bym powiedziała, że ten, któremu zależy, ten, który się angażuje, ten, który się stara naprawiać swoje błędy, ten, który nie stara się być perfekcjonistą czy perfekcjonistką i który lubi to swoje dziecko. Myślę, że to jest podstawa.
A skąd w ogóle i kto to nakręca? Ten trend na promowanie, pokazywanie takiego nierealnego macierzyństwa, które wpędza te matki jeszcze w gorszy stan.
To się świetnie monetyzuje. To się wspaniale sprzedaje. Jeżeli pokażemy taką właśnie idealną figurę, prawda, no to tak, trzeba będzie właśnie pójść do fryzjera, żeby się tak uczesać, kupić dużo kosmetyków, żeby tak wyglądać na tym zdjęciu. No kupić ten bardzo drogi wózek oczywiście i te bardzo drogie ubranka. Za tym się kryje bardzo dużo różnych finansowych interesów, tak bym to rozumiała. Poza tym lęk też się dobrze monetyzuje, to znaczy to jest taki skrót myślowy, ale jak matki się niepokoją, martwią się, no to jest zrozumiałe, bo się uczą dopiero tego swojego matczynego fachu. W związku z tym, no i też są właśnie osamotnione, nie mają wzorców, nie bardzo mają kogo zapytać, no i tak dalej, to wszystko, co powiedziałam wcześniej. No i teraz, jak jest ten niepokój, to bardzo łatwo powiedzieć, no ale jak weźmiesz jakiś suplement, to się będziesz mniej denerwować. No i proszę bardzo, już nam wzrasta sprzedaż suplementów, prawda? Tu jest bardzo dużo okazji do tego, żeby nakłonić tę kobietę, żeby coś kupiła, bo monitor na przykład, monitor oddechu dziecka, czy ono w nocy dobrze oddycha, albo odpowiednio właśnie wygodny materacyk, albo ten dokładnie kubek nie kapek, bo jak kupisz inny kubek nie kapek, to dziecko będzie miało zły zgryz, i tak dalej, i tak dalej.
Ale powiedzmy to jeszcze raz, takie idealne macierzyństwo nie istnieje.
Nie istnieje idealne macierzyństwo i w ogóle nie szukajmy go, nie gońmy za nim, ponieważ nie ma go, nie istnieje nic takiego na świecie, jeszcze tego po prostu nie znaleziono, nie odkryto i lepiej tego nie szukać.
A co by pani powiedziała tym matkom, które właśnie, no, może nas słuchają teraz i nie dają rady i mają wszystkiego dosyć i nawet niektóre po prostu, przepraszam, ale słyszałam coś takiego, żałują w ogóle, że zdecydowały się na macierzyństwo.
Wiem, że są kobiety, które żałują, że się zdecydowały na macierzyństwo. Jest taka książka Orny Dorad, Żałując macierzyństwa, gdzie ona jako badaczka bada w ogóle grupę tych kobiet. Więc to zaczyna być opisane. Jeżeli masz wątpliwości, jeżeli jest ci ciężko, jeżeli czujesz, że cię to przerasta, to macierzyństwo, jeżeli jesteś zaskoczona, myślałaś, że będziesz się bardzo cieszyć i że będziesz szczęśliwa, a są tobie różne trudne uczucia i te trudne uczucia, rozczarowanie, żal, tęsknota za tym, co było, za utraconą wolnością. Jeżeli te trudne uczucia przeważają, to proszę, żebyś się nie wahała prosić o pomoc i szukać pomocy. Jest wciąż bardzo wiele, nawet nieodpłatnych miejsc, gdzie można znaleźć pomoc. Czasem wystarczy jedna konsultacja u psychoterapeutki, która cię zrozumie i pokaże ci wyjście z tej sytuacji, która się wydaje pozornie bez wyjścia.
Ale nie warto robić z siebie chyba siłaczki, bo to się jakoś odbije i na dziecku, i na nas też.
No właśnie dlatego ja apeluję, żeby prosić o pomoc, żebyśmy już porzuciły tę matkopolkową narrację, że będziemy po prostu bez słowa skargi cierpieć i potem, nie wiem, przyszłe pokolenia nam to wynagrodzą. One nam tego nie wynagrodzą, jesteśmy tu i teraz i chodzi o to, żeby w tej relacji macierzyńskiej czuć się jak najlepiej.
No ale była swego czasu, miała się bardzo dobrze taka idea bezwzględnego poświęcenia dla dziecka. Matka się musi poświęcić. Słowo poświęcić to było słowo klucz i poświęcić dla dziecka. No przecież jesteś matką.
No tak, to jest właśnie ta matkopolkowa narracja.
Ale ma się całkiem dobrze jeszcze, niestety.
Ona się niestety ma całkiem dobrze, ale po to jesteśmy, rozumiem, że też po to jest ta audycja i po to o tym rozmawiamy, żeby to jakoś wyświetlać, wyciągać właśnie na światło dzienne i pokazywać, no, że po pierwsze dziecko ma też ojca, prawda, i że matka nie jest tutaj wyłącznie jedyną opiekunką tego dziecka, tylko jest jeszcze mężczyzna, ojciec, i że warto mężczyzn włączać w tę opiekę, co może być trudne, bo nasze matki tego nie robiły, ale można to jakoś wydeptywać. Wiem, że ojcom, wielu ojcom bardzo na tym zależy i że oni potem czują dużą satysfakcję z tego ojcowania. Więc tak, myślę, że matkę Polkę możemy po prostu odłożyć na półkę pod tytułem przeszłość. Może jak były zabory, to miało jakiś sens, kiedy tutaj były same wdowy z małymi dziećmi, ale to naprawdę było 200 lat temu, a w tej chwili mamy nową rzeczywistość i poświęcanie się jest takim mechanizmem, który się zamienia w taki niespłacony dług i nikomu na dobre nie wychodzi.
No i omijać te TikTokowe wrzutki z nierealnego macierzyństwa, a raczej poszukać grup wsparcia.
Zdecydowanie tak, w ogóle zniechęcam do wchodzenia na TikToka.
Radzi psycholog, psychoterapeutka Justyna Dąbrowska. A na koniec kolejna mama, która opowie o tym, jak wyobrażała sobie macierzyństwo i jak to wszystko wyglądało w rzeczywistości.
Akademia Życia.
Odkąd pamiętam, to mamą chciałam zostać i będąc w Stanach jako nastolatka, wysłałam, nie pamiętam, ze 30 paczek z rzeczami dziecięcymi do domu, do Polski, marząc o tym, że będę miała syna i córkę. I to mi się zdarzyło.
Jak pani sobie wyobrażała to macierzyństwo?
Z taką pokorą, że fajnie, że mi się zdarzyło spełnić marzenie, że mam i córę, i syna, że są to dzieci zdrowe i że są. Pomimo tego, że to droga trudna.
A było ciężko?
Było. Do dziś pamiętam zdjęcie, kiedy różnica między moimi dziećmi jest dość mała, bo to 21 miesięcy. I pamiętam to zdjęcie, gdzie połowa mojego ciała śpi na materacu z córą, a cała reszta jest na podłodze. Ja byłam tak wycieńczona, że nie wiedziałam, gdzie jest chyba podłoga, a gdzie ściana. Ale pomimo zmęczenia, to był czas całkowicie takiego przecinka w życiu, gdzie można było się całkowicie im poświęcić. I czasami...
Ale poświęcić sami, jednak, to było poświęcenie.
Bo jednak wyjście z tego swojego toru życia, gdzie można było mieć ładną talię, szczupły brzuch, a do tego trzeba było po pewnym czasie się znowu, można powiedzieć, dokopać, bo to też trzeba było trochę samodyscypliny, żeby znów nauczyć się zadbać o siebie.
Ale jednak macierzyństwo to jest poświęcenie.
Jest. To jest zmęczenie. To jest trudna droga. Ale chyba jedna z fajniejszych.
Z tego, co pani pamięta, co było najtrudniejsze? Nieprzespane noce to na pewno. Co jeszcze?
Ja pamiętam taki moment, kiedy mój zasób słownictwa był tak mały, bo zatrzymywał się na hał, miał kotek, tak, tu daj, tu pić, tu jeść. Więc tak, to były takie dzwony, Jezu, czy to już naprawdę nie wróci do normalnych torów, że ja będę zawsze z nimi na ich stage'u? Ale całe szczęście, wszystko się pomalutku pozmieniało. To są kroki. To taka droga. Fajne jest z dziećmi bycie tu i teraz. Jak ma się małe i widzi się takie kolosy gdzieś tam, w kolosy, takie po 10-12 lat, myślisz, Jezu, moje takie będą? Nigdy w życiu. Jak to długo trwa. Ale dziś, jak odwiedzam znajomych, mając swoje dzieci 12 i 14 lat i widzę te maluszki, to się zastanawiam, jak głęboko do serducha trzeba się wkopać, żeby sobie móc przypomnieć tak z poziomu serca, że one takie maleńkie były, że się je codziennie nosiło i to było takie naturalne.
Więc a z tym macierzyństwem, z tymi trudami macierzyństwa, była pani sama, czy mogła pani liczyć na jakąś pomoc?
Ja miałam pomoc. Ja miałam fantastyczną pomoc, bo tak jak wspomniałam, między dziećmi była mała różnica wieku, więc miałam moją babcię, która kołysała mojego syna nieraz, jak się budził na karmienie i chciał już otworzyć te oczy, to ona go dalej kołysała. I pamiętam, jak jego głowa tak balansowała górę-dół i pomimo tego, że był głodny, dalej grzecznie spał. Tak, ja miałam olbrzymią pomoc, za którą jestem bardzo wdzięczna, bo to była i mama, i babcia, i mąż.
A wyobraża pani sobie, że to macierzyństwo bez tej pomocy?
Myślę, że tak, ale byłoby zdecydowanie trudniej. to nie jest łatwa droga. Ba, nikt nam nie mówi, jak naprawdę trudna jest. Myślę, że gdybyśmy wszystkie wiedziały, jak trudnie jest, to tak dużo dzieci na świecie by nie było.
A i tak jest za mało. Wyginęli.
A jest coraz mniej, bo coraz bardziej komfortowe jesteśmy. Teraz mamy, które chodzą z wózeczkami, to są, myślę, że bardziej świadome mamy i jednak nastawione bardziej na siebie niż my wtedy. A co dopiero moja mama czy babcia, które musiały gdzieś tam pilnować obowiązków tych domowych, tych gospodarskich, w tym dzieci. One w ogóle nie miały nawet, podejrzewam, procenta na siebie. Więc to, że te procenty rosną, kiedy my uwagę poświęcamy sobie, to bardzo dobrze.
To prawda. I warto mieć to na uwadze. I z tym was, drogie mamy, zostawiam. Wytrwałości i trochę zdrowego egoizmu wszystkim życzę. Kolejna Akademia Życia za tydzień. Już teraz zapraszam. Iza Serafin, do usłyszenia.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.